Radio poranku, Elvis Presley zaśpiewał, nas rozruszał, a my przenosimy się do ojczyzny Elvisa Presleya, do Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie jest pan Dariusz Rutka, polsko-amerykańska strategiczna inicjatywa. Dzień dobry panu, albo raczej dobry wieczór.
Dzień dobry, to już jest u nas też rano, pierwsza w nocy. Pozdrawiam wszystkich w Polsce.
No wiemy, że od wczoraj w Stanach Zjednoczonych przebywa minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jutro ma się spotkać też z przedstawicielami Pentagonu. Do Stanów Zjednoczonych jutro także przybywa para prezydencka. Jak ten wyjazd jest zapowiadany? Jakie państwo jako Polonia mają oczekiwania w stosunku do tego?
No, jest to kolejna wizyta pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że poprzednia odbyła się 18 września 2018 roku. I wszystkie właściwie notatki, które ja dzisiaj sprawdzałem, większość z nich, powiedzmy New York Times, Washington Post, jednak dalej mają informacje te z tamtego roku. Nie ma jeszcze zrobionych nowych notatek. Myślę, że to się dopiero zacznie komentować 12 czerwca, czyli w środę, kiedy pan prezydent z małżonką będą gościć w Białym Domu. Będą tam o 12 w południe amerykańskiego czasu, to jest 18 w Polsce, zacznie się wizyta w Białym Domu, która będzie kilkustopniowa, będzie aż do wieczora, o 5 wieczorem jest przewidziany bankiet taki właśnie, gdzie nawet nasz znajomy Wojciech Jeśman będzie gościem. Więc no, cała Polonia tutaj jak zawsze czekamy, bo są tutaj zapowiadane wielkie, wielkie decyzje. Podczas wizyty prezydenta planowane jest podpisanie szeregu umów dwustronnych, zarówno w zakresie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, jak i dotyczących sektora energetyki, w tym umowy biznesowe i umowy międzypaństwowe w zakresie onkologii i nowych technik medycznych, a także współpracy komercyjnej. Jest to bardzo bogata wizyta. To jest w środę będzie prezydent tutaj i później w czwartek będzie już Houston, Texas, spotkania z Polonią, spotkania w sprawie w Teksasie. Będą rozmowy na temat porozumień energetycznych. I tam gospodarzem wizyty i partnerem prezydenta będzie sekretarz do spraw energii Rick Perry, więc to będą bardzo ciekawe biznesowe rozmowy na temat porozumień energetycznych. Później w Teksasie dojdzie też do spotkania, które otwiera trzeci etap wizyty, czyli rozmowy gospodarcze dotyczące współpracy w zakresie leczenia raka, nowoczesnych technologii onkologicznych. Minister zdrowia podpisze umowę o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych. Tylko taka ciekawostka, ciekaw jestem, czy uda się prezydentowi spotkać ze słynnym polskim onkologiem Stanisławem Burzyńskim, który jest trochę kontrowersyjną postacią, ale Stanisław Burzyński jest znany z tego, że opracował własną metodę leczenia raka.
Jaka to jest metoda? Na czym polega?
To jest bezinwazyjna metoda, która nazywa się antineoplasteon. I to są bardzo ciekawe rzeczy. Jest nawet na ten temat film zrobiony, jak ciężką drogę musiał ten człowiek przebyć. Musiał walczyć z największymi amerykańskimi
koncernami.
Nie tylko koncernami, ale Food and Drug Administration, czyli taką bardzo silną rządową instytucją, która go po prostu chciała zniszczyć. Ja polecam, Stanisław Burzyński, bardzo ciekawa historia. Ale wracając do tematu wizyty prezydenta, trzeci etap wizyty odbędzie się w Nevadzie i Kalifornii. To jest etap biznesowy. W Nevadzie prezydent będzie otwierał specjalny, zorganizowany Polski Tydzień Biznesu i Innowacji. Także w Nevadzie tematem ważnym będzie współpraca w zakresie lotnictwa, w tym dronów, nowoczesnych technologii lotniczych. Więc jest to jeszcze końcówka tej wizyty, to już będzie chyba poniedziałek, wydaje mi się. Jest na stronie prezydent.pl, jest cały rozpis tej wizyty, ja tylko patrzę tak właśnie na końcu będzie San Francisco, czyli Dolina Krzemowa. To już będzie poniedziałek 17 czerwca, gdzie prezydent będzie rozmawiał o nowych technologiach w zakresie internetu, telekomunikacji. Spotka się z szefami Google, YouTube i innych firm działających w sektorze IT, które także inwestują w Polsce. Spotka się też z polskimi inżynierami, którzy pracują właśnie w Dolinie Krzemowej. Polacy są znani jako wspaniali programiści. Jest to nasza wizytówka, właściwie jak przedstawiamy się często, to ludzie pytają, czy jesteś programistą. To jest właśnie wyznacznik tego, jak dzisiaj wygląda Polska, jak wygląda Polonia tutaj w Stanach. Ludzie, którzy pracują na wysokich stanowiskach, bardzo dobrze wykształceni, po prostu kontynuują swoje kariery naukowe. Ja sam znam tutaj u mnie w Charleston, w południowej Karolinie, gdzie mieszkam, mam kolegę Darka, który jest wspaniałym chemikiem po Harvardzie i po innych szkołach i też pracuje nad lekarstwami na raka.
To wiemy też z wypowiedzi pana profesora Krzysztofa Szczerskiego, ministra w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, na temat tych szczegółów. A jeszcze na koniec proszę powiedzieć na temat ustawy 447. Czy państwo będą chcieli porozmawiać z prezydentem o tej sprawie?
Myślę, że będzie okazja, liczymy na to. Tak jak wspomniałem, jest organizowane przyjęcie w Białym Domu o godzinie 17 w środę, gdzie prawdopodobnie będzie ktoś z naszej organizacji, czyli Polish American Strategic Initiative, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa, w skrócie PASI. To jest nasza grupa, która zawiązała się jakieś 6 miesięcy temu, i właśnie Wojciech Jeśman jest naszym tutaj liderem. Człowiek, który prowadzi, odkrył właściwie całą sprawę S447. Sam Wojtek jest w Waszyngtonie już dzisiaj i organizują tak zwany outreach. To jest akcja, która już była przeprowadzona rok temu, właśnie zorganizowana przez Wojciecha Jeśmana. Polega ona na tym, że grupą odwiedzamy biura kongresmenów na Kapitolu i lobbujemy przeciwko tej ustawie. Dzisiaj to już jest zatwierdzone prawo, więc będą oni tam chodzić po biurach. Część mają umówionych spotkań z przedstawicielami danych biur kongresmenów i będą po prostu lobbować za tym, żeby to prawo zostało zupełnie zdjęte. Jest tam jeszcze i kilka innych pomysłów. Chodzi na przykład o wykluczenie słowa LS, które oznacza bezpotomne dziedziczenie.
Bezspadkowe, tak.
Bezspadkowe, więc to jest ważne. Oczywiście też my używamy języka, który nie zgadzamy się ze słowem na przykład restytucja. Zamiast tego używamy kradzież, bo jest to po prostu kradzież mienia po zmarłych, powiedzmy tutaj oczywiście chodzi o ofiary Holokaustu, ale te osoby nie mogą już się bronić, nie mają spadkobierców, tylko jacyś prywatne, zupełnie niezwiązane z nimi grupy, organizacje próbują przywłaszczyć sobie, ukraść ich mienie. Więc to będzie ciekawe, oni mają tą akcję na Kapitolu, przez cały ten weekend, ten tydzień będą zaczynać, środa, czwartek, piątek, 3 dni, ale też będzie inna akcja przy Białym Domu. Będzie to grupa, z którą my nie jesteśmy związani. Organizacje, które będą tutaj nie protestować, tylko będą pokazywać poparcie dla amerykańskich wojsk w Polsce. Oczywiście my rozumiemy też, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce, i tutaj będzie to ważne, będzie chyba główny punkt tego spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem, i myślę, że właśnie to zapowiadane są tutaj ogłoszenie rozszerzenia i wzmocnienia tej obecności wojsk amerykańskich. My zgadzamy się z tym, ale pod warunkiem, że to nie będzie na koszt Polski. Wolelibyśmy i głosujemy za tym, żeby obecność amerykańskich wojsk w Polsce była na zasadzie takiej samej jak na przykład w Korei Południowej lub w Turcji, gdzie Amerykanie muszą płacić za to, że mogą używać terenu i infrastruktury dla swoich baz wojskowych.
To
nie pochwalamy, tak?
Tak. Będziemy się oczywiście tej sprawie przyglądać i będziemy o tym informować, a my jeszcze podkreślmy, że pan Wojciech Jeśman jest stałym gościem popołudni w środy o godzinie 17:30. Zawsze mamy rozmowę, taki krótki przegląd prasy, więc mogą państwo go usłyszeć też na naszej antenie. Będziemy jeszcze na pewno z panem się kontaktować i będziemy informować na temat wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj już dziękuję za tę korespondencję. Pan Dariusz Rutka, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy w takim razie.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i do usłyszenia.
Do usłyszenia, godzina 7:26, słuchają państwo Poranka Wnet. Godzina 7:28, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studiu jest pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry, panie redaktorze. No to my może zacznijmy od tego, co się dzieje w związku z budową Baltic Pipe, bo w Danii wybory wygrali socjaldemokraci i pojawiły się takie głosy, że jednak oni są dosyć krytyczni do tego przedsięwzięcia.
Znaczy, to byłaby duża generalizacja. Na pewno socjaldemokraci będą patrzeć na aspekty środowiskowe, to znaczy będą pilnować, żeby wszelkie inwestycje, szczególnie jeszcze z użyciem złych paliw kopalnych, bo tak na nie patrzą zwolennicy odnawialnych źródeł jak oni, że wszelkie inwestycje tego typu będą prowadzone z dotrzymaniem wszelkich standardów. Natomiast jeśli chodzi o politykę duńską, to jest ona realizowana w drodze konsensusu. Zwykle partie polityczne umawiają się tam na coś i prowadzą tę politykę. I Polakom udało się wytłumaczyć stronie duńskiej, że Baltic Pipe, oczywiście na zły gaz, no jednak jest to paliwo kopalne, ale ma służyć też polskiej transformacji energetycznej. W Polsce będzie więcej gazu spoza Rosji, a zatem nie będzie rosła zależność od dostawcy rosyjskiego, który jest niebezpieczny politycznie. I dzięki temu będzie można energetykę przestawiać w coraz większym stopniu na gaz, a razem z nim na odnawialne źródła energii, czyli prowadzić tę transformację energetyczną, czyli nawet socjaliści, o których pani redaktor mówi, powinni być zadowoleni, bo efekt będzie taki, na który się wszyscy w Europie umówiliśmy, czyli mniejsza emisyjność, mniejsza szkodliwość dla klimatu.
Czyli te zapowiedzi są, pan osądza, że są one na wyrost.
Różnie może być, wiadomo, że politycy mogą użyć różnych argumentów, mogą się pojawić protesty ekologów, którzy będą zatrwożeni losem morświnów, żab na drodze Baltic Pipe, natomiast ta inwestycja jest prowadzona zgodnie ze standardami. Trasa jest tak wytyczona, aby omijać miejsca wrażliwe środowiskowo, więc z formalnego punktu widzenia nie widzę podstaw też do protestów, na przykład ekologów wspieranych przez jedną czy drugą partię.
No dobrze, a teraz wytłumaczmy naszym słuchaczom, na jakim w ogóle etapie dzisiaj jest Baltic Pipe ze strony polskiej i ze strony duńskiej.
Mhm.
Jak to wygląda?
Przygotowujemy się do budowy, to znaczy zapadła ostateczna decyzja inwestycyjna o tym, że projekt zostanie zrealizowany. I teraz trwają przygotowania, trwają badania dna morskiego, wszystkie działania, które mają doprowadzić do tego, abyśmy w przyszłym roku mogli zacząć budować ten gazociąg i mogli go skończyć tak, aby w październiku 2022 roku mógł płynąć tamtędy już gaz do Polski. I ta data jest kluczowa z tego względu, że wtedy też kończy się kontrakt jamalski. Z końcem 2022 roku kończy się kontrakt na dostawy gazu od Gazpromu i będzie można zastąpić jeden drugim, uzupełnić w zależności od tego, czego będzie Polska potrzebować, będzie wybór.
No właśnie, a teraz tak spójrzmy na to wszystko nie w takich jasnych i kolorowych barwach, tylko w tych bardziej ciemnych. Jeżeli nie udałoby się Baltic Pipe skończyć na czas, tak jak pan powiedział, że te terminy bardzo na siebie nachodzą, to jest maj 2022 roku, to co wtedy zrobimy?
Sprowadzimy gaz w formie skroplonej. Pewnie sprowadzimy trochę gazu z Rosji. Na pewno wybór mamy już teraz dzięki terminalowi LNG. Więc to nie jest tak, że my stawiamy wszystko na jedną kartę.
No ale tak może się wydawać.
Z tego względu w przestrzeni publicznej funkcjonuje też pomysł drugiego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej. To jest plan do zrealizowania w 2021 roku, czyli jeszcze rok przed zakończeniem kontraktu jamalskiego. Gdyby coś się stało, co wysadziłoby nagle Baltic Pipe, a chciałem podkreślić, że w tym momencie nie ma czegoś takiego na horyzoncie, to można zastanowić się nad tym, żeby rzeczywiście sprowadzić FSRU, czyli taki statek, na którym można gaz skroplony zamienić w normalny gaz i puścić do sieci, tak jak na przykład w Kłajpedzie stoi coś takiego, sprowadzić taki statek, wydzierżawić go i bardzo szybko go zacząć używać właśnie w Zatoce Gdańskiej i w ten sposób sprowadzać ewentualnie gaz z innych kierunków.
Tak, a czy to nie są dużo wyższe koszty?
To są niższe koszty.
Niższe?
Bo wydzierżawienie takiego statku to jest kilkadziesiąt milionów rocznie. Taki leasing, można powiedzieć. Polska byłaby w stanie to sfinansować i tak chce użyć tego FSR-u, ponieważ założenie jest takie, że będziemy potrzebować...
Po co nam ten Baltic Pipe? Po co nam te wszystkie gazociągi, skoro tak jak pan mówi, ten FSR i FSR-u i to, tak. I to dzierżawienie byłoby lepsze, byłoby korzystniejsze?
Byłoby też dobrym rozwiązaniem, natomiast gazociąg ma jedną przewagę nad gazem skroplonym. Obecnie mamy bardzo sprzyjające warunki na rynku LNG, Polacy sprowadzają go bardzo dużo, ponieważ w Azji nie ma tak dużego zapotrzebowania na gaz skroplony i nagle na całym świecie jest on bardzo tani. Amerykanie wręcz wciskają go, bo mają go bardzo dużo w dyspozycji, muszą sprzedać i sprzedają na przecenie Polakom także. Ale może dojść do takiej sytuacji, że za pół roku nagle w Chinach odrodzi się wzrost gospodarczy i Chiny zaczną wysysać LNG z rynku i ten rodzaj paliwa będzie znowu drogi. On był drogi na przykład po katastrofie w Fukushimie, kiedy Japonia wyłączyła atom i zaczęła właśnie z rynku wysysać LNG, to jest największy konsument tego gazu na świecie. I wtedy okaże się, że trzeba znowu sięgnąć po gazociągi. Zostaje nam giełda niemiecka, jeśli nie Rosja, i właśnie kolejny gazociąg na przykład z Norwegii. Przewagą kontraktów długoterminowych z Norwegami jest to, że są one uniezależnione od ceny ropy naftowej. A tak się składa, że na giełdzie cena gazu jest cały czas dużo niższa od tej w kontrakcie jamalskim, czyli tym z Gazpromem, no bo tam jest właśnie indeksowanie do ceny ropy naftowej, która jest relatywnie wysoka obecnie, tam jest między 60 a 70 dolarów. Przy takiej cenie okazuje się, że taniej kupić z giełdy. Więc taka cena indeksowana do giełdy gazu norweskiego gwarantuje, że prawdopodobnie ten gaz będzie bardziej konkurencyjny do oferty rosyjskiej trwale, czyli będzie można podpisać kontrakt długoterminowy z Norwegami, a z Rosjanami coś innego albo w ogóle nic nie podpisywać. I to jest ważne też z punktu widzenia politycznego, żeby w 2022 roku w ogóle całkiem inaczej rozmawiać z Rosjanami i niekoniecznie się z nimi nie porozumieć, ale porozumieć się tak, żeby nie było ryzyka nadużyć wskazanych przez Komisję Europejską.
No tak, a jaka w ogóle będzie w najbliższym czasie przyszłość tego gazociągu jamalskiego? Bo my będziemy jego właścicielem, czy współwłaścicielem do...
Jesteśmy, tak.
Jesteśmy, tak. To my będziemy do którego roku? On nam jest w ogóle potrzebny? My będziemy na nim zarabiać?
No to jest infrastruktura na terenie Unii Europejskiej, bardzo zasobna, 32 miliardy metrów sześciennych przepustowości i jak najbardziej jest do wykorzystania. Po zakończeniu kontraktu przesyłowego z Gazpromem w 2019 roku, czyli teraz, on się kończy z końcem tego roku, będzie można wykorzystywać tę przepustowość dowolnie. Zgodnie z prawem europejskim, każdy, kto wygra w aukcji dostęp do takiej przepustowości, będzie mógł sobie puścić tamtędy gaz. Rosjanie prawdopodobnie będą potrzebowali polskiego systemu przesyłowego nadal, no bo Nord Stream 2 jest opóźniony. Prawdopodobnie do połowy 2020
roku. Jak my
roku.
Możemy na tym gazociągu zarabiać? Jak my będziemy
no
mogli
trzeba
realnie...
by wynegocjować lepszy kontrakt tranzytowy z Rosjanami. Zobaczymy, czy będzie ku temu sposobność. Natomiast obecny kontrakt przesyłowy jest tak świetnie wynegocjowany, że zarabiamy około 20 milionów złotych rocznie, podczas gdy według wyliczeń z lat 90. my kilka miliardów rocznie powinniśmy na tym zarabiać.
I dzisiaj też pan się do tego przychyla, że to powinniśmy w miliardach zarabiać?
Jeżeli byśmy słali tak dużo gazu jak teraz przez Rosję, z Rosji przez Polskę, no to myślę, że moglibyśmy liczyć tu na miliardy złotych, tylko nie wiadomo, czy uda się tak umówić z Rosjanami. Natomiast oni będą potrzebowali gazociągu jamalskiego.
Niech pan dokładnie wytłumaczy. No jest ten gazociąg jamalski. W jakim procencie Polacy są jego właścicielem? Tylko na terenie, na którym on się znajduje i tutaj możemy sobie niezależnie ustalać, robić aukcje i tą przesyłowość sami sobie regulować? Czy muszą zawsze się zgodzić Rosjanie na to?
Mamy spółkę Europolgaz, w której po 50% akcji mają PGNiG i Gazprom.
Kto tę spółkę zakładał?
Na mocy decyzji politycznej Polski i Rosji powstała ta spółka do zarządzania właśnie gazociągiem jamalskim, bo Polska i Rosja politycznie...
I to były które
lata 90., 93 czy 4 rok, nie pamiętam dokładnie, pisałem o tym na Biznes Alert, mogę odesłać do tekstu, no gdzie wszystkie dane są.
To pan się dopiero rodził wtedy.
Tak, ale już niedługo po tym, jak się urodziłem, zainteresowałem się energetyką i patrzę, no ten gazociąg jamalski to naprawdę bardzo ciekawy temat. Dlaczego? Ponieważ na mocy porozumienia politycznego wszelkie decyzje są odnośnie tego gazociągu zapadają na drodze konsensusu. A tego konsensusu zwykle nie ma. Zwykle PGNiG kłóci się z Gazpromem i dopiero wprowadzenie regulacji europejskich, które sprawiają, że taka infrastruktura musi być dostępna dla każdego, kto chce jej użyć. Nie ma monopoli, nie ma, że dostawca jak Gazprom może jednocześnie trzymać rękę na kurku, bo to jest pole do nadużyć. Mamy te regulacje. Po zakończeniu kontraktu przesyłowego, którego komisja nie była w stanie zrewidować, bo to jest sprawa między państwem członkowskim a stroną trzecią, po jego zakończeniu my możemy poukładać sobie na nowo relacje z Rosjanami.
Ale zawsze musi zgodę wyrazić Rosja.
Jeśli chodzi o sprawy dotyczące własności, tak, dotyczące infrastruktury, to tak, bo to jest własność Europol Gazu do 25, ale jeśli chodzi o zasady funkcjonowania gazociągu, jeśli chodzi o przesył gazu, to po zakończeniu kontraktu tranzytowego, który zmieniał te zasady w stosunku do reszty Unii Europejskiej, wejdą normalne regulacje unijne, które działają na terenie całej Europy. No i one zakładają wolny dostęp do przepustowości i Rosjanie rzeczywiście stracą tutaj wpływ na tę infrastrukturę. Gazprom jako dostawca nie ma prawa wpływać na gazociąg, bo nie jest jednocześnie operatorem, nie może być zgodnie z prawem antymonopolowym.
I jeszcze pytanie na koniec. Wojciech Jakubik jako redaktor naczelny Biznes Alert. Czym się ostatnio najbardziej pasjonuje? Jakie sprawy są, albo jaka sprawa jest najbardziej istotna, jeżeli chodzi właśnie o sprawy energetyki, czy w ogóle związane z naszym bezpieczeństwem?
Trudno mi będzie coś nowego powiedzieć, bo w Państwa redakcji już to mówię od około 4 lat. Czekam na strategię energetyczną. Mamy projekt polityki energetycznej Polski i w wakacje mamy poznać już ostateczny kształt strategii. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w projekcie znalazła się elektrownia jądrowa, na której wisi cała ta strategia, bo założenie jest takie, że budujemy dużo elektrowni jądrowych, dużo bloków i dzięki temu realizujemy politykę klimatyczną. Nie płacimy cen za rosnącą emisję, polska gospodarka jest mniej emisyjna i możemy utrzymać przy tym węgiel. Wszystko wisi na projekcie elektrowni jądrowej. Natomiast nie znamy modelu finansowania, nie wiemy, czy rzeczywiście ten atom się pojawi, nie ma rozstrzygnięć w sprawie strategii energetycznej, a czas leci. Taki atom się buduje około 10 lat, więc trzeba by już zacząć się przygotowywać.
A czy
rozstrzygnięcia nie ma.
Mówi pan o strategii energetycznej, rozumiem, przygotowywanej w Ministerstwie Energii przez ministra Tchórzewskiego, tak?
Tak, ale musi ją zatwierdzić cały rząd. No
I rozumiem, że zatwierdzają i jakoś im to nie wychodzi przez 4
Tak, bo są inne głosy.
Lata.
Tak, są głosy takie, żeby nie budować atomu, tylko postawić właśnie na odnawialne źródła energii. No i tak sobie panowie i panie dyskutują, a czas właśnie leci.
Ale
i chciałbym tutaj rozstrzygnięcie poznać.
W tej strategii bardzo niepokojący jest wątek tego importu rosyjskiego węgla do kraju naszego, bo do 2040 roku w tej strategii, w tym zarysie, ten import jest właśnie głównie z kierunku rosyjskiego.
Natomiast ma spadać dzięki inwestycjom w sektorze i modernizacji. Za to trzymam kciuki, tylko że to się nie uda bez bardzo bolesnych reform, które mogą zdenerwować związkowców.
No a dzisiaj właśnie dzisiaj do Warszawy przyjeżdżają związkowcy, będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Energii. Chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową i o tym, że więcej się wydaje na doradców niż na podwyżki dla górników. Krótki komentarz na koniec odnośnie JSW.
Prezes JSW Koks, pan Dawid Ozon, jest przyjacielem związkowców, więc oni go bronią. Minister energii chce tam zmienić trochę układ sił, chce wyrzucić Ozona, no i ta próba sił się będzie teraz właśnie rozgrywać. I to całkiem niedaleko redakcji Wnet, właśnie w Złotych Tarasach jest siedziba warszawska JSW.
A nie wiem, czy w Tarasach, czy oni mają te posiedzenie Rady Nadzorczej w Ministerstwie Energii wyjątkowo.
Słyszałem, że w Złotych Tarasach może się przenieśli. To tym bardziej będzie pikanteria.
W każdym razie panowie górnicy jadą i na pewno nie będą przebierać i w środkach. Oglądał pan wczoraj mecz?
Nie jestem zbyt piłkowy, ale słyszałem, że było 4-0, więc Polska gola, super.
No tak, to wiemy. Bardzo dziękuję za wizytę i za dojazd. Korków chyba nie było, co?
Jeszcze nie, ale będą.
No na pewno. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest godzina 7:41, a my za kilka chwil połączymy się z księdzem profesorem Dariuszem Oko, a teraz krótka informacja. Nie jesteś sam, to koncert poświęcony Stanowi Borysowi. Stan Borys będzie potrzebował pomocy, a my się na razie żegnamy z naszym gościem.